Kiedy patrzyłem na mój krzyż w celi zakonnej i pytałem się Pana, jaka ma być kolejna konferencja, dał mi taki tekst. Wysłuchajmy go w postawie stojącej. Z listu do Galatów, 2 rozdział, wersety 11-14. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak, że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów wszystkich? Oto Słowo Boże. A teraz usiądźcie, abyście nie pomdleli. Ojciec Michał, ksiądz Michał, wprowadzał nas w obecność Jezusa, który jest pełnym mocy, pełnym władzy jako Pan i pełnym ducha w działaniu. Mi przystało chyba być tym trudniejszym kaznodzieją. Kocham Kościół, kocham ludzi Kościoła i kocham tą naszą rzeczywistość, w której się poruszamy. Dlatego moje słowa dzisiaj będą trudne. Może niektórych nawet wgniecie jedzenie. Dlatego bardzo proszę, żeby sobie usiąść na tyle dobrze, żeby potem z tego siedzenia wstać. Odkrywam poprzez to słowo, które przed momentem przeczytałem, odkrywam wielkie wezwanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na Kościele Świętym. To wezwanie jest skierowane również i do nas, tutaj obecnych. My nie możemy w Kościele udawać. Ja wiem, że Kościół nie jest łatwy, ale my w Kościele nie możemy udawać. Mamy żyć w prawdzie. Chcę ci powiedzieć dobrą nowinę. Jako chrześcijanin zostałeś uwolniony od pędu ku ostentacji. Właśnie to słowo jako pierwsze przyszło mi na myśl, kiedy przeczytałem ten fragment Biblii. Ostentacja. Demonstracyjny sposób zachowania się, obliczony na zwrócenie na siebie uwagi. Chyba nie miał w sobie aż tak. W swoim umyśle nie chciał ostentacyjnie pokazać poganom czy chrześcijanom pochodzącym z pogaństwa, że on trzyma z chrześcijanami pochodzącymi z Izraela. Nie. Ale można zaobserwować takie zjawisko. Im ludzie żyją bardziej z dala od Boga, tym większego szukają przepychu, tym większego szukają splendoru, jakiejś ostentacji z racji uroczystości związanych choćby z przyjmowaniem sakramentów świętych, chrztu czy małżeństwa. Może dzieje się tak dlatego, że na siłę próbują zagłuszać własną pustkę, zakryć swoje duchowe ubóstwo. Wszystkim nam to grozi. Tym, którzy nazywają się charyzmatykami również. Bo w tym kontekście trzeba zobaczyć wiarę na pokaz. W tym kontekście trzeba zobaczyć manifestacyjność przynależności choćby do odnowy charyzmatycznej. Albo takie demonstrowanie swojej charyzmatyczności, swoich charyzmatów. Może się ktoś obrazić na mnie, chociaż nie powinien. Charyzmat, jak wiemy dobrze, jest dany nam po to, abyśmy budowali Kościół. Kiedy pojawiają się takie postawy, może się w tym kryć tendencja do ogłaszania zafałszowanej inności. Tendencja do ogłaszania zafałszowanej inności. Bo wyobrażam sobie teraz takie sytuacje, w których jako ludzie wolni w Chrystusie jesteśmy pokazywani palcami. Jesteśmy ośmieszani. Niejednokrotnie chcielibyśmy nawet użyć anatema sit, żeby tylko zachować swoją twarz. Ale są ludzie, którzy chcą tą twarz wywlec na pokaz. A ja to jestem w takiej, ja w takiej wspólnocie. A u nas to we wspólnocie to i to. A my to tak się modlimy. Uczestniczyłem w grupie modlitewnej, nie powiem której i gdzie. I po jakimś czasie modlitwy zacząłem się modlić w językach. Modliliśmy się, jakby ten dar modlitwy w językach przeszedł na innych. Modliliśmy się 40 minut w językach. To niedługo. I potem uczestnicy tej modlitwy przychodzili do mnie i mówili: proszę Ojca, myśmy się w życiu tak we wspólnocie nie modlili w językach. A my mówimy, no modlitwa charyzmatyczna to modlitwa w językach, bo my się godzinami modlimy w językach, prawda? Są tutaj ludzie, moi przyjaciele, którzy są z nami. To my chcemy do was przyjechać. O, my jesteśmy charyzmatycy, bo my się modlimy godzinami w językach. No zaraz, to. Nie. Nie. Oczywiście można by to w jakiś sposób wykorzystać, ale modlitwa jest spotkanie. Podniesieniem serca, jak mówi święta Klara, do istoty Boga. Kiedy ja podnoszę serce do istoty Boga, wchodzę w doświadczenie przeżycia tej obecności w sobie. I to mnie ciągnie jeszcze bardziej w górę. Uwalnia mnie. A gdy mnie uwalnia, staje się coraz bardziej wolny, coraz bardziej wolny. To jest wszystko z łaski. To nie z zasługi. Bóg obdarowuje cię łaską, bo ci to obiecał. A nie dlatego, że ty jesteś w lepszej grupie albo gorszej. Pomyśl o tym. Zauważam jeszcze inne zjawisko. Nie wiem, czy słyszeliście o efekcie auroli. Jest coś takiego? Słyszeliście o tym? A jednak, ja się o tym dowiedziałem 2 dni temu, kiedy przez przypadek rozmawiałem z moim współbratem w zakonie i on mówił: no popatrz, jest człowiek, który udaje, że jest fachowcem. Przedstawia się, że przykładowo jest fryzjerem i demonstrował taki pokaz na modelce, wmawiając jej, że robił fryzury najznakomitszym kobietom w Polsce. I ona mu się poddała. A on zrobił jej nowoczesną fryzurę, nie mając zielonego pojęcia o tym, bo nie jest nawet fryzjerem. Ona porozglądała się, przeglądała się w lustrze. No, jaka nowa moda. Przyjęła to od razu. Rysy twarzy mi to wypukla, od razu podaje mi taką możliwość. Ja sobie pomyślałem, efekt auroli, przyjmowanie w ślepo za dobre to, co mówi lub to, co robi ktoś wyjątkowy. I zobaczcie, jak to działa w naszych wspólnotach. To nie chodzi o autorytet, bo ktoś jest wyjątkowy z racji wyjątkowości Bożej. Zresztą każdy z nas tutaj jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Poszukaj, czy kogoś znajdziesz podobnego do siebie. No nie ma. może ktoś być wyjątkowy, ale czy jest posłany przez Boga? Jeżeli w ślepo idziemy za takimi ludźmi, to dochodzi do tego, że pójdziemy z jakimś prywatnym objawieniem kobiety, która ma głosy kilku świętych i Matki Bożej jeszcze kogoś. I nagle okaże się, że jest nie w posłuszeństwie w Kościele. Mam taki wypadek osoby, która przyszła do mnie, żeby zweryfikować jej objawienia. Przyniosła mi 4 książki wydrukowanych objawień. Na każdej stronie znajdowałem błąd dogmatyczny. W jednej książce były przeciwieństwa tego, co Pan Jezus mówił w poprzedniej książce. Czy Bóg może kłamać? Ona własnym sumptem dzisiaj to można wydaje te książki i pociąga za sobą ludzi. A oni, ogarnięci efektem auroli, idą za nią. Idą za nią, bo do niej mówi Bóg. Bo jedną z liderek wydarzeń oławskich. Zobaczcie, możemy żyć w takim zaślepieniu, ale przecież jesteśmy ludźmi wolnymi. Więc chcemy jak najlepiej. I może nagle okazać się, że chcesz być tak dobry, że chcesz być nawet aniołem, wręcz na siłę. Kto za wszelką cenę chce być aniołem, może stać się potworem. Kto za wszelką cenę chce być aniołem, może stać się potworem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ On chce to uczynić. To On chce to uczynić. Tam, gdzie Bóg nie chce. Bóg jak nie chciał Pawła posłać w jakieś krainy, to go tam nie posyłał. Powiedział mu stop. Tam nie pójdziesz. Ale my chcemy na siłę w domach, w rodzinach, we wspólnotach. Na siłę. Pod płaszczem świętości. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale jest opisane to, jak Paweł z Sylasem ewangelizują. I kiedy wychodzili do synagogi, przybiegała do nich kobieta opętana i wołała do nich: ci ludzie są synami Boga. No, Paweł stracił cierpliwość. Mężczyzna, nie dziwię mu się. W pewnym momencie po prostu pomodlił się i uwolnił tą kobietę od złego ducha. Gdy panowie tej kobiety spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysków, pochwycili Pawła i Sylasa i wtrącili ich do więzienia. Zobaczcie, licz człowiek, nawet zniewolony, tylko po to, żeby czerpać zysk. Ja się tak zastanawiam nad tym. Czy my czasami nie czynimy tego samego? Chcemy być z innymi dla własnego zysku i jedynie dla własnego zysku. Wchodzimy we wspólnoty modlitewne, żeby zdrowieć i chwała Bogu, że tak się dzieje. Ale kiedy przychodzi moment służby, nie ma odwagi, chęci, życia. Nie ma. W perspektywie miłości bliźni istnieje zatem sam w sobie. I on najpierw istnieje we mnie. On najpierw ma istnieć we mnie. Jeżeli on będzie istniał we mnie, to nie będę nikogo wykorzystywać dla zysku. A miły Bóg. Jeżeli bliźni istnieje we mnie, to moja miłość do Boga będzie mnie przyprowadzać do Niego. Grzegorz Wielki, święty Grzegorz Wielki mówi: miłość do innych wyzwala nas z bycia więźniami samych siebie. Bardzo mocne słowa. Miłość do innych wyzwala nas z bycia więźniami samych siebie. Więc albo jesteśmy w tym wolni, albo dziwaczymy. Stajemy się dziwakami, tylko chcącymi ugrać coś od Pana Boga, od wspólnoty, od innych. Tak się zastanawiam. Jeśli wychodzisz poza siebie, popatrz, cały Bóg może wejść w ciebie. Pomyśl o tym. Tak, to prawda. Błahość jest ślepotą duszy, głuchotą serca. Błahość, błahostkowość. Jej zadaniem jest stłumienie i duszy, i serca. Przecież każdy z nas nie jest banalny. Nie jest banalny. Proszę, popatrzcie się na siebie tak twarzą do siebie. Odwróćcie się. Zobaczcie, ile cudów Bożej łaski jest w tym drugim człowieku. A zastosujcie teraz do niego modlitwę uśmiechu. Pomódźcie się za tego człowieka uśmiechem. Pomódźcie się. To nie jest banalność. Uczmy się modlitwy uśmiechu. Ona kruszy skały. To nie jest banalność. Jeśli zatem zobaczysz w sobie brata, on jest bratem, on jest bliźnim dla ciebie w sobie, to po to jest bliźnim, tak, aby zobaczyć, że to nie jest banalny człowiek, że to jest wartość w oczach Boga. Jesteśmy uwolnieni od ostentacji. Nie musimy nic robić na pokaz. Nie musimy dbać o to, żeby nas zauważono. Nie musimy reżyserować rzeczywistości. Bóg jest najlepszym reżyserem i On zawsze nas wprowadzi na tą odpowiednią ścieżkę, którą mamy iść. I na tej odpowiedniej ścieżce spotkamy właściwych ludzi. Święty Paweł pisze z Efezu do Koryntian, gdzie były nieporządki, jakieś nadużycia w Kościele. 1 Koryntian, 2 rozdział, werset 12. Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. Zobacz. Bóg nas obdarzył dobrem. Ten człowiek jest dobry ze swojej natury. Otrzymaliśmy nie ducha świata, który woła, żeby się eksponować. I mamy takie ekspozycje w różnych wymiarach życia codziennego. Ale odkrywamy to, co jest najpiękniejsze. Zobaczcie, odkąd człowiek zaczął poprawiać samego siebie, staje się jeszcze większą kaleką. Staje się jeszcze bardziej brzydki. Nie akceptujących samych siebie. Ale kiedy stanie w prawdzie o tym, co uczynił Bóg, lepiąc człowieka z gliny, Adamach, czerwonej gliny, odkrywa piękno, nieustanne piękno. Dlaczego tak się dzieje, że wchodzimy w ducha świata i myślimy według ducha świata, a nie ducha Boga? Paweł mówi w 1 Koryntian, w 2 rozdziale, w wersecie 14. Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. I tu jest problem. Człowiek zmysłowy nie oczekuje przychodzącego. Nie oczekuje tego, który nadchodzi, który jest posłany. Nie oczekuje Bożego Ducha. Jest zamknięty w paradygmacie przechowywania. I tak chce przechowywać doznania, tak chce przechowywać rzeczy, tak chce przechowywać relacje, władzę, wpływ, podporządkować sobie osoby? Kiedy żyjesz w paradygmacie przechowywania, to w pewnym momencie wszystko zaczyna gnić. To są trudne słowa. Ale muszę je powiedzieć, bo ja nie chcę, żeby gniło. Ja chcę, żebyśmy się otworzyli, otworzyli wszystkie drzwi na przychodzącego. Bo kiedy zaczyna gnić, to wpadasz w smutek, wpadasz w rozpacz. Nie widzisz perspektywy jutra. Nie ma dla ciebie nadziei. Nie jesteś wolny. Czujesz się sparaliżowany, czujesz się zniewolony. Czujesz się nie na swoim miejscu, nie u siebie. To nie tak miało być w tej wspólnocie. To ten kościół jest moim kościołem. Jak to wszystko wygląda? Istnieje tylko jeden smutek. Nie być świętym. Świętość to prawdziwe powołanie chrześcijańskie. Musimy zatem wejść w tą rzeczywistość. Nie bać się tego. Tak patrząc na sytuację, która objawia się to tu, to tam, spostrzegam ludzi chorych na abulię. Jakaś nowa jednostka chorobowa. Abulia. Co to takiego? Choroba niezdecydowania. Ma się bez końca ochotę próbować wszystkiego. Nigdy do niczego się nie zobowiązując. I kiedy taki abulik podejmuje kolejne wyzwanie, to nie znajdzie miejsca we wspólnocie. Bo najpierw chce być w diakonii muzycznej, potem u stawienników, potem w grupie informatyków, potem chce iść na ewangelizację, ale nigdzie bez zobowiązania, bez przyjęcia odpowiedzialności. Pamiętacie młodzieńca, który chciał iść za Jezusem? Zostaw wszystko i chodź za mną. Nie chciał zostać tego, co już posiadał. Był przywiązany swoim sercem do tego, co ma. Abulik nie ma serca. Jego serce jest ciągle wystawiane na coś nowego, innego. Nie można wciąż marzyć o jakimś byciu gdzie indziej, o czymś ciągle innym, wychodzić w tą przestrzeń. Nie można tak. Popatrz, twoje powołanie do pójścia drogą Chrystusa jest na ten czas, hic et nunc, tu i teraz. Tu jest pańska winnica. Tu jest Chrystus korzeń. Tu są latorośle, pędy większniejsze. Pewnie, że trzeba zadbać o winnicę i odciąć co suche. Ale kiedy odkrywamy to, uświadamiamy sobie, że możemy my sami wpaść w taką abulię, i nawet nie znając problemu, istoty problemu, dążyć za czymś, co ma nas wypełnić, a co w gruncie rzeczy staje się problemem we wspólnocie. Bo liderzy nie wiedzą, co z nami począć. Ale mogą tego nie rozeznać. Mogą ciągle rozeznawać, do czego on jest potrzebny. Do czego Bóg go powołuje, jakimi obdarza go talentami, darami. I ciągle widzę, że to tu, to tu, to tu, to tu, to tu. A nie ma kręgosłupa. Mam nadzieję, że dobry Bóg usunie z naszych serc sekret urazy. Sekret urazy, jaką chrześcijanie mogą żywić względem Boga i innych chrześcijan. No bo patrząc tak na Pawła, to jego to dotknęło, jak zachowywał się Piotr. Dotknęło go bardzo. Mam przed oczyma obraz świętego Pawła w zupełnie innym kontekście. Dzieje apostolskie, rozdział 18. Kiedy Żydzi odrzucali dobrą nowinę. Nie przyjmowali jej. Ani w Antiochii, ani w Grecji, ani w Rzymie. Ba, więcej. Sprzeciwiali się, bluźnili temu, co robił Paweł. Wtedy on otrząsnął swoje szaty i powiedział do nich: krew wasza na wasze głowy. Ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan. I wiemy, jak Duch Święty go prowadził. Ale nie nosił urazy. Odciął się. Jednoznacznie. Przychodzi czas, w którym przyszło nam żyć, gdzie będziemy wezwani do tego, aby odcinać się od zła. Zdecydowanie, jednoznacznie. Ale pamiętajcie, jeżeli zło cię wcześniej dotknie i zrani, to wówczas poproś Boga, aby usunął z twojego serca tą ranę. Aby cię on nią uwolnił. Wiemy, że zło nie ma nad nami władzy, ale chce podrapać i będzie drapać człowieka, każdego, ciebie też. Bo będzie chciało się wbić swoimi pazurami w tą tkankę, którą Bóg tworzy w nowym człowieku. Kiedy chcemy się wyzwolić od tej ostentacji w różnych tego słowa wymiarach, jedynym lekarstwem pychy jest upokorzenie. Święta Teresa z Lizje mówi: błagam Cię, Jezu. Z jej modlitwa. Błagam Cię, Jezu. Ześlij mi upokorzenie, ilekroć próbować będę wynosić się nad innych. Ześlij upokorzenie, ilekroć będę próbować wynosić się nad innych. Ja tego nie rozumiałem, bo po co się wystawiać na próby? To boli. Dlaczego mam cierpieć? Nie chcę cierpieć. Ale ja tego nie muszę reżyserować. Słuchajcie, Pan Bóg, ponieważ nas kocha, będzie nas uświęcał. Prawdziwa pokora rozpoczyna się od uwierzenia, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i trzeba w to wliczać Jego najpiękniejsze zamiary uświęcania nas. I nagle twoja przełożona albo przełożony w zakonie czy w kapłaństwie upokorzy cię. Twój współmałżonek albo najlepszy przyjaciel, przyjaciółka upokorzy cię. Po co? Po to, aby obudzić cię do pokory. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, werset 27. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od nas, każdego z nas, mówi święty Paweł, święty Łukasz. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I kiedy Bóg jest z nami i chce nas leczyć, chce nas uzdrawiać, chce nas przemieniać, to stosuje niekiedy takie drastyczne działania. Ale jest to wynik miłości, trudnej miłości. Boża miłość może być trudna. Wiecie o tym dobrze. W Jego obecności panuje jednak wolność. Jest się pokornym i posłusznym. Dlaczego? Dlatego, ponieważ się wierzy. Jesteśmy uwalniani od tego wszystkiego, od tej ostentacji, od pokazywania się na zewnątrz i przyjmujemy postawę pokorną, dlatego, ponieważ wierzymy. Święty Izaak Syryjczyk mówi, pokora jest oznaką boskości. Powiedzcie mi szczerze, po co być ostentacyjnym, jak przez pokorę mogę być boskim? Po co być ostentacyjnym, kiedy mogę być boskim? Czy to nie piękne? Przez pokorę, pokora jest oznaką boskości. Bóg jest pokorny w swoim charakterze. Bo jest miłosierny. I dzięki temu możemy korzystać z łaski. Każdy z nas ma kręgosłup duchowy. Dlatego jesteśmy wolni od niezdecydowania, od manifestowania siebie. Udajemy, że naszym Panem jest Jezus. I jesteśmy w tym wolni. Wolni. Prawdziwa wolność jest oparta na prawdzie i na dobru. A te zaś są z kolei oparte na mądrości i miłości. Dlatego Paweł mówi w 1 Koryntian 6 rozdział, werset 12, takie słowa: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddaję się w niewolę. I w tym kontekście rozumie świętego Pawła w tym konflikcie w Antiochii, kiedy napomina Piotra: wolno ci być z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, ale czy to przynosi korzyść dla tych, którzy są z pochodzenia pogańskiego? Czy to przyniesie korzyść? Wolno ci się cieszyć, radować z tego, że Bóg obdarzył cię łaskami. Ale czyń to w taki sposób, by wzbudzać sensacji. Przyznałam się, że niekiedy jest trudno, bo to od ciebie zależy. Modliłem się na mszy świętej uzdrowienia w jednej z miejscowości, pełny kościół ludzi. I w pewnym momencie przyszły słowa poznania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po tych słowach poznania, pamiętam, wtedy adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Proboszcz tej parafii niósł Najświętszy Sakrament, a od tego Najświętszego Sakramentu od monstrancji 20-metrowa, taki welon 20-metrowy był i każdy się mógł dotknąć tego welonu. I Pan dawał słowa poznania wobec tych, którzy się tykali tego welonu. I przychodzi do mnie kobieta i mówi: proszę ojca, czy to jest prawda, co ojciec mówił? Czy to jest prawda? Bo to mnie bardzo dotyka. To dotyka moich przyjaciół, bo oni to słyszą. I zaczęli się gromadzić koło mnie w taki sposób, jakby był jakimś, no, siódmym cudem świata. Czy ja wyglądam na siódmy cud świata? No, wiedziałem, że mnie rozumiecie. Stańmy w prawdzie. Ta sensacyjność pojawia się niezależnie od nas. W momentach nawet, w których sobie nie wyobrażamy. Więc musimy być na tyle pokorni, żeby to od razu załagodzić, stłamsić. Po co? Bo jak nie będziemy na tyle pokorni, to od razu otwiera się furtka złego i on zaczyna działać bardzo mocno. Bardzo mocno zaczyna działać i budować pychę w człowieku. Kiedy więc samych siebie przeceniamy, często możemy nadawać sobie wartość absolutu i my się stajemy bogami. Mamy dbać o siebie. Lecz problem polega nie na tym, że samych siebie przeceniamy, lecz na tym, że nie doceniamy wszystkich innych. Bracia, siostry, nie doceniamy wszystkich innych. Pawłowi na tym zależało, żeby Piotr docenił tych, którzy są z pogaństwa. Zacznijmy doceniać innych. O, powstańcie. Bardzo proszę. Ale wszyscy, nawet ci, co nie mogą, niech powstaną. I podajcie sobie dłoń. Gratuluję ci. Powiedz, gratuluję ci. Doceniam cię. Jesteś dla mnie wartością. Jesteś dziełem Bożym. Sukcesem Boga. Patrz, jak się udało Bogu. Jesteś sukcesem Boga. Ładnie. Dziękuję ślicznie. Można usiąść. Wiem, że długo gadamy. Popatrzcie się, jak się Bogu udało. Każdy z nas jest sukcesem Boga. Ja nie słuchałem Jana Pawła II, kiedy żył. Bo ja się... Tak, otwierałem na jego obecność. Wystarczyło, że był, że przyjechał, że się było. A kiedy już go nie ma, coraz bardziej czytam Jana Pawła i słucham go. On do nas apelował, macie być ludźmi, którzy potrafią okazywać solidarność, zachowywać pokój i miłować życie w postawie szacunku dla wszystkich. On to do nas mówił tu w Polsce. Jako chrześcijanie jesteśmy wolni. Potrzebujemy zatem, by w tej naszej wolności wypełnić przesłanie, które Bóg mówi do Kościoła. Potrzebujemy umocnienia w Duchu Świętym. Kościół, który jest przeniknięty Duchem, tworzy pneumosferę. Bardzo mi się to słowo podoba. Pneumosfera. Jesteśmy w pneumosferze. No, nikt nie upadł. Dobrze. A pneumosfera jest bardzo zróżnicowana. Paweł był realistą. W 1 Koryntian, w 7 rozdziale, w 7 wersecie mówi: pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja sam. Lecz każdy jest obdarowany przez Boga inaczej. Jeden tak, a drugi tak. Kochani, my jesteśmy inni. Każdy z nas jest inny. Jesteśmy inni po to, aby w tej wielkiej różnorodności stworzyć jedność. Jaki jest Kościół? Taki jest Kościół. Taki jak każdy z was. Właśnie dlatego tak jest. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja sam. Ale każdy jest obdarowany przez Boga inaczej. Paweł jest świetnym realistą. A kiedy wprowadza nas to doświadczenie, to wprowadza nas w co? W przyjęcie, zaakceptowanie siebie, zaakceptowanie innych, zaakceptowanie tej różnorodności, ale też pozwolenie, aby w tej różnorodności był jeden duch. Nasze czasy domagają się ludzi duchowych, ludzi silnego ducha. I choć jesteśmy różnie obdarowani, to w Duchu Świętym mamy pełne zwycięstwo Bożej sprawy. Mamy pełne zwycięstwo Bożej sprawy. Jeszcze raz powtórzę. Jest to zwycięstwo nad przewrotnością ludzką. Nad złem. I Duch jest gwarancją życia. Zatem w Duchu możemy się odnaleźć. W Duchu Świętym możemy żyć. Życiem w jedności. Zapowiedział to już Izajasz w 32 rozdziale, w wersecie 15. Wreszcie zostanie wylany na was duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las urzany będzie. Tylko Bóg może nawodnić pustynię. Tylko Bóg może sprawić, że na pustyni wyrosną drzewa. Wylany na was duch z wysokości sprawia to wszystko. Takie to będzie nieoczekiwane, niezaplanowane przez człowieka. A jak piękne zobaczyć las na pustyni, zobaczyć życie. Do tego jesteśmy wezwani. Jeśli jest w tobie życie charyzmatyczne, to pamiętaj, że charyzmaty są wyrażeniami mocy i owoców ducha, budującymi w człowieku charakter Chrystusowy. Kto to mówił? Ojciec Maniakal. On mówił, że charakter bez mocy to jak samochód bez paliwa. Tak, charakter bez mocy to jak samochód bez paliwa. A moc bez charakteru to jak samochód z pełnym bakiem, ale kierownicę trzyma mały chłopiec, małe dziecko. Moc bez charakteru. Bardzo mi się podoba to porównanie. Mały chłopiec, bo może nawet nim jesteś, czy mała dziewczynka, to co małe kiedyś urośnie, pamiętajcie. Kiedyś urośnie, dojrzeje. Kiedyś będzie dobry kierowcą. Charyzmatycy i charyzmaty nie są koniecznie wyrażeniami czyjejś świętości, lecz starczają Bożej mocy, aby dokonywać jego dzieła. Udzielane są po to, by umożliwić wierzącym wykonanie Bożych dzieł. Jeśli ja odkrywam, że Bóg obdarzył mnie jakimś darem, to nie wynoszę się nad innych. Używam tego daru dla budowania Kościoła. Skoro Bóg jest życiem, to udzielając tego ducha udziela życia, a udzielając życia udziela miłości. A przecież miłość jest zasadą życia. Kto to pojmie, nigdy nie będzie ostentacyjny. To jest proste. Nigdy nie będzie ostentacyjny. Przyszło mi tylko na koniec wołać Ad sumus Spiritus Sancte. Ad sumus. Oto jesteśmy, Duchu Święty. Ad sumus Spiritus Sancte. Ad sumus. Czyń w nas to, co zaplanowałeś. Amen.